bracia i siostry, wszyscy przyjaciele kosztownej Gwiazdy Bożej, pokój Wam. Na wstępie chciałbym jeszcze przekazać pozdrowienia od pozostałych braci i sióstr zboru w Dąbrowie Górniczej. Tych, którzy nie mogli wybrać się na to miejsce, ich życzeniem byłoby przesłać tutaj do braterstwa bratnie chrześcijańskie pozdrowienia. Chciałbym, abyśmy w tej godzinie zastanowili się wspólnie nad nauką Słowa Bożego. Myślę, że nad jedną z bardzo ważnych nauk, o ile nie najważniejszych, z której właściwego zrozumienia, zgodnego ze Słowem Bożym, wypływa właściwe zrozumienie wielu innych nauk. Mam tutaj na myśli naukę o okupie, która możemy zauważyć, że przez wiele lat w chrześcijaństwie, w tak zwanym świecie chrześcijańskim, została bardzo przekształcona, czy wręcz w pewien sposób nawet zapomniana, często przeinaczona. A przeinaczenie tej nauki, jeśli w jej zrozumieniu pojawia się jakiś błąd, to automatycznie pojawiają się błędy też w innych naukach, bądź całkowicie zmieniają one kształt, a tym samym zmienia się sposób patrzenia na Pana Boga, na Jego charakter, który myślę, że przy okazji tej nauki, właśnie w niej szczególnie są pokazane przymioty Pana Boga, przymioty Jego charakteru i to, jak one współdziałają ze sobą dla tak naprawdę dobra człowieka i dlatego, aby plan, boski plan zbawienia był zrealizowany i aby to wszystko było jednocześnie zgodne, żeby było w harmonii z czterema przymiotami Pana Boga. Chciałbym, żebyśmy w tym rozważaniu zwrócili uwagę także na pewne określenia, którymi się posługujemy. Tutaj w jednej z modlitw, której z braci wspomniał o tym, że Pan Jezus umarł za Adama, a w nim za cały rodzaj ludzki. Używamy takiego określenia i chciałbym, żebyśmy nad tym też się zastanowili. Z kolei dwa wersety Słowa Bożego mówią o okupie złożonym za wielu i złożonym za wszystkich. Chciałbym też, abyśmy spojrzeli poprzez pryzmat okupu na to, co on zapewnia dla całego świata i odpowiedzieli sobie na kilka pytań z tym związanych. Wiadomo, że jest to temat bardzo szeroki, więc na pewno nie sposób jest wyczerpać go w ciągu tej jednej godziny i powiedzieć na jego temat wszystko, co możliwe, ale myślę, że na kilka takich zagadnień przy łasce i Bożej pomocy spróbujemy spojrzeć w świetle Słowa Bożego. Żeby zacząć mówić o okupie, myślę, że przede wszystkim trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego w ogóle kwestia okupu jest tak bardzo istotna i tak ważna i dlaczego w ogóle okup jest potrzebny. Myślę, że możemy wspólnie przyznać, że okup jest takim właściwie złożenie okupu przez naszego Pana jest takim centralnym wydarzeniem w dziejach ludzkości i w boskim planie zbawienia. Było to wydarzenie niesamowicie ważne i myślę, że Słowo Boże potwierdza nam to, jak bardzo ten fakt był istotny. Tak jak także wcześniej wspomniałem, ta nauka jest istotna ze względu na właściwe zrozumienie innych nauk. Myślę, że bez zrozumienia nauki o okupie trudno mówić o karze za grzech, czym ona jest. Trudno mówić o narodzeniu naszego Pana, o tym, jaką nasz Pan miał naturę. Tak samo przekłada się to na drugie przyjście naszego Pana, to w jaki sposób nasz Pan przyszedł. Wiąże się z tym również zmartwychwstanie, nauka o restytucji i myślę, że jeszcze kilka różnych rzeczy moglibyśmy wymienić. I jeszcze taki trzeci punkt ważności nauki o okupie to co także wspomniałem, to pokazane przymioty Pana Boga, które tutaj działają w harmonii ze sobą. Teraz spróbujmy sobie odpowiedzieć, dlaczego okup w ogóle był potrzebny. Żeby odpowiedzieć na to pytanie, najprościej sięgnąć do pierwszej księgi Mojżeszowej, do historii Adama i Ewy, pierwszej pary ludzkiej. Wiemy, że Adam został stworzony na Boży obraz i podobieństwo, czego świadectwo daje nam Słowo Boże. I Adam był człowiekiem doskonałym, ale był stworzony jako istota śmiertelna. To znaczy, on jako organizm mógł podlegać śmierci. Nie był nieśmiertelny, tak jak Pan Bóg, ale mógł umrzeć. Jednak Pan Bóg przewidział, dał mu możliwość życia. Jeśli tylko będzie wypełniał prawo Boże, to życie wieczne na zasadach posłuszeństwa byłoby możliwe. I Adam był na próbie. Dostał prawo, wydawałoby się bardzo proste. Miał po prostu nie zrywać, nie korzystać z pewnego rodzaju owoców. Wszystkie inne były mu dane na pokarm. Jednak jak wiemy, Adam złamał ten zakaz i z tego powodu spotkała go kara śmierci. Ktoś mógłby powiedzieć, że to bardzo surowa kara w stosunku do zasady, jaka została złamana. Jednak myślę, że musimy zwrócić uwagę na to, że to, co Pan Bóg powiedział do Adama, to stanowiło konkretne prawo. I w oczach Pana Boga była to bardzo, bardzo istotna zasada i próba posłuszeństwa dla Adama. Chyba dwa dni temu w komentarzu do wersetu Manny była taka wzmianka, która mówiła, że musimy uczyć się i starać odnosić zwycięstwa w małych rzeczach, bo jeśli w małych rzeczach nie jesteśmy w stanie zwyciężyć, to na pewno polegniemy w tych rzeczach naprawdę ważnych. I myślę, że z podobnego założenia możemy wyjść tutaj. Pan Bóg wypróbował Adama w teoretycznie małej rzeczy i ktoś mógłby powiedzieć z ludzi, że no być może w innych rzeczach Adam by wytrwał, ale myślę, że tutaj stosuje się ta zasada, że skoro Adam nie był w stanie teoretycznie z punktu widzenia ludzkiego w tej małej rzeczy wytrwać i być posłusznym, to prawdopodobnie on czy jego potomkowie tak samo nie wytrwaliby w rzeczach dużo cięższych, w prawach Bożych teoretycznie z punktu widzenia ludzkiego trudniejszych. I o tej karze i tym zakazie, który był dany, wspomina nam pierwsza księga Mojżeszowa, drugi rozdział, a werset 17. Ale z drzewa wiadomości dobrego i złego jeść z niego nie będziesz, albowiem dnia, którego jeść będziesz, z niego śmiercią umrzesz. Wiemy tutaj także, że to wykonanie kary, czyli sam ten moment śmierci, nie przyszedł na Adama od razu. Adam stał się istotą umierającą, ale te słowa wypełniły się, że faktycznie tego dnia, z boskiego punktu widzenia, czyli w ciągu tysiąca lat, Adam faktycznie zmarł i zakończył swój żywot na ziemi. Myślę, że bardzo istotne też przy mówieniu o okupie jest to, że karą za grzech jest śmierć. Nie jak wiele osób uważa jakieś męki czy jakaś egzystencja w jakiejś nieznanej formie. Jest to śmierć, czyli brak jakiejkolwiek egzystencji. I to, czym jest śmierć, czym jest grób, do którego człowiek zmierza, mówi nam o tym kaznodzieja Salomon, który jasno określa, że tam nie ma żadnej myśli, nie ma żadnej przemiany dla kogoś, kto do grobu się udaje. Więc myślę, że to zagadnienie jest również bardzo, bardzo istotne w kwestii zrozumienia nauki o okupie. Od momentu, kiedy Adam zgrzeszył, kiedy pierwsza para ludzka zgrzeszyła, ciało człowieka zaczęło podlegać degradacji. Degradacji podlegał także jego umysł, moralność. Człowiek od tamtego momentu i kolejni potomkowie Adama staczali się tak naprawdę coraz niżej, dążyli do coraz większego upadku. I wiemy, że w pewnych szczególnych sytuacjach Pan Bóg też działał w sposób wyjątkowy, aby ten stan degradacji przerwać, aby człowiek nie upadł zbyt nisko, tak, do takiego stanu, z którego mógłby się już nigdy nie być w stanie podnieść. I wiemy, że przynajmniej kilka takich sytuacji możemy wymienić, kiedy Pan Bóg w sposób szczególny zadziałał, na przykład w przypadku Sodomy i Gomory, która została zniszczona ze względu na grzech, który tam panował. Kolejna bardzo ważna rzecz to to, że kiedy Adam zgrzeszył, to utracił prawo do życia. Skoro je utracił, to automatycznie nie mógł przekazać tego prawa swoim potomkom. Wszyscy ci, którzy później się narodzili, rodzili się już z tym obciążeniem. Obciążeniem jednocześnie podlegali tej samej karze, temu samemu wyrokowi, który był powiedziany do Adama. Dlatego, że Adam w tamtym momencie, możemy powiedzieć, że jakby przedstawiał całą ludzkość. To całe potomstwo, które jeszcze, jego potencjalne potomstwo, które jeszcze się nie narodziło, ono było jakby w nim przedstawione. I w ten sposób wszyscy ci, którzy później się narodzili, my, którzy tak jesteśmy potomkami Adama, podlegamy tej samej karze, temu samemu przekleństwu i rodzimy się jako osoby, jako ludzie niedoskonali. Ponieważ Adam swoją doskonałość utracił, nie posiadał prawa do życia, które mógłby przekazać. I myślę, że wspomina nam o tym bardzo jasno apostoł Paweł w liście do Rzymian w 5 rozdziale, a wersecie 12. Przecież jako przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak też na wszystkich ludzi śmierć przyszła, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Apostoł tutaj mówi, że zgrzeszyli wszyscy. Możemy powiedzieć, że zgrzeszył tylko przecież Adam i Ewa. Apostoł mówi, że wszyscy, bo Boże spojrzenie jest takie, że w Adamie było, w jego biodrach było jego nienarodzone jeszcze potomstwo. Nad tym określeniem za chwilę chciałbym, żebyśmy też jeszcze się skupili. Teraz myślę, że warto spojrzeć na biblijną definicję okupu, na to, jakie według Biblii ma to znaczenie. Wiemy, że dzisiaj, jeśli może pomyślimy o okupie w takim ludzkim znaczeniu, to często nam się może to skojarzyć z porwaniem jakiejś osoby i porywacze żądają okupu. Na ogół jest to jakaś kwota pieniężna, na którą życie tej porwanej osoby się wycenia. Myślę, że w przypadku Słowa Bożego to znaczenie jest delikatnie inne i myślę, że kiedy spojrzymy na dwa wersety, które mówią nam o okupie i na greckie słowa, jakie są tam użyte, jak one są tłumaczone, to myślę, że one w bardzo, bardzo jasny sposób przedstawiają, czym jest okup w świetle Słowa Bożego i w boskich oczach. Pierwszy werset to Ewangelia Marka, rozdział 10, a werset 45. Są to słowa Pana Jezusa o Nim samym i brzmią następująco. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, ale aby służył i aby dał duszę swą na okup za wielu. I drugi werset to słowa apostoła Pawła z pierwszego listu do Tymoteusza z rozdziału 2, a wersetu 6. To oczywiście również mowa o Panu Jezusie, który dał samego siebie na okup za wszystkich, co jest świadectwem czasów Jego. Mamy w przypadku polskich tłumaczeń, w obu miejscach użyte słowo okup. Gdybyśmy zetknęli do języka greckiego, to Moglibyśmy zauważyć, że w przypadku słów wypowiedzianych przez Pana Jezusa w Ewangelii Marka znajdziemy tam określenie lutron anti, które moglibyśmy przetłumaczyć jako cena, która ma coś zrównoważyć. W przypadku listu do Tymoteusza jest to właściwie takie samo określenie, tylko te dwa człony są odwrócone. Jest to określenie anti-lutron, czyli równoważna cena. Patrząc na te określenia, zauważamy więc, że okup w boskim spojrzeniu to coś, co ma dokładnie taką samą cenę, co ma dokładnie taką samą wartość. I często myśląc o okupie, może nam się kojarzyć taka ilustracja z wagą, która ma dwie szale. Na jednej jest Adam, na drugiej jest człowiek Jezus Chrystus i wtedy ta waga jest w równowadze, ponieważ ta cena jest równoważna, równoważy dokładnie, jedna strona jest równa drugiej. Teraz warto byłoby zastanowić się, kto mógł złożyć okup. Kiedy spojrzymy do Księgi Psalmów, do Psalmu 49, to znajdziemy tam następujące słowa zapisane w wersetach od 8 do 10. Gdyż brata swego nikt żadnym sposobem nie odkupi, ani może dać Bogu okupu jego zań. Albowiem drogi jest okup duszy ich i nie może się ostać na wieki, aby żył na wieki, a nie oglądał grobu. Znajdujemy tutaj informację, że nikt z grzesznych ludzi, z potomków Adama, nie mógł być okupem za swojego praojca, dlatego że ci, którzy byli potomkami Adama, utracili prawo do życia. W związku z tym może nie tyle utracili, co nie posiadali go, bo Adam, ponieważ zgrzeszył, nie mógł tego prawa już przekazać. Byli niedoskonali, więc nie mogli być tą równoważną ceną za doskonałego Adama przed jego zgrzeszeniem. Równoważną ceną nie mogła być także żadna istota anielska, ponieważ tutaj też byłaby różnica natur i taka istota nie mogłaby stanowić tej identycznej, równej ceny. Zatem jedynym sposobem było to, aby był to inny, doskonały człowiek. Wiemy, że takim człowiekiem był człowiek Jezus Chrystus. I bardzo ważne, myślę, rozważając to podkreślanie tego, że mówiąc o okupie, mówimy o człowieku Jezusie Chrystusie. Wiemy, że natura naszego Pana wśród wielu tych, którzy nazywają się chrześcijanami, jest rozumiana bardzo różnie. Jedni uważają, że Pan Jezus, będąc tutaj na ziemi, tak naprawdę był Bogiem, który zmaterializował się, który tak naprawdę nie cierpiał i w zasadzie można by powiedzieć, że wszystko to, co się działo, byłoby tylko jakby przedstawieniem teatralnym. Że wszystko było tak jakby tylko na pokaz. Ale czy ktoś, kto mówi o sobie, że jest prawdą, a tak mówił Pan Jezus, czy mógłby w czymś takim uczestniczyć? Myślę, że nie. Zresztą Słowo Boże jasno nam mówi, że nasz Pan, będąc w postaci duchowej, wyniszczył samego siebie i narodził się jako człowiek. I myślę, że jest to zagadnienie bardzo istotne, bardzo, myślę, podkreślane w Biblii, zwłaszcza apostoł Jan w pierwszym swoim liście, w 4 rozdziale, a w 2 wersecie, bardzo jasno o tym mówi, jak ważna jest to nauka, że Pan Jezus przyszedł w ciele, urodził się jako człowiek. I ten werset brzmi następująco. Pierwszy list Jana, 4 rozdział, werset 2. Przez to poznawajcie Ducha Bożego. Wszelki duch, który wyznaje, iż Jezus Chrystus w ciele przyszedł, z Boga jest. Ale wszelki duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus w ciele przyszedł, nie jest z Boga. Ale ten jest on duch antychrystusowy, o którym myście słyszeli, iż idzie i teraz już jest na świecie. Widzimy, że już za czasów apostolskich ten błąd dotyczący natury naszego Pana pojawiał się i zapewne niezrozumienie tego zagadnienia powodowało już wtedy być może spory i niezrozumienie innych nauk, tym właśnie nauki o kupie. Bardzo ważnym jest jeszcze to, że nasz Pan był na ziemi jako człowiek doskonały, jako człowiek, który nie zgrzeszył, nie poznał grzechu w tym sensie, że jakikolwiek grzech popełnił. Apostołowie także o tym świadczyli i myślę, że uważali to za rzecz bardzo ważną, ponieważ zarówno apostoł Paweł, apostoł Piotr i Jan wspominali o tym w swoich listach, więc możemy to uznać za rzecz wyjątkowo istotną, skoro autorzy tych listów o tym wspominali, do tego nawiązywali. I również przeczytamy sobie kilka wersetów, które o tym wspominają. Myślę, że nie muszę nikomu udowadniać z tutaj zebranych tego, że Pan Jezus był bez grzechu, ale na te wersety na pewno warto wspomnieć i warto je sobie je przypomnieć. Pierwszy to z listu do Hebrajczyków, 7 rozdział, werset 26. Takiego zaiste przestało nam mieć najwyższego kapłana, świętego, niewinnego, niepokalanego, odłączonego od grzeszników i który by się stał wyższy nad niebiosa. Kolejne słowa to słowa z pierwszego listu apostoła Piotra, rozdział 2, wersety 22 do 24. Mowa o naszym Panu, który grzechu nie uczynił, ani znaleziona jest zrada w ustach Jego, któremu gdy złorzeczono, nie odsłorzeczył, gdy cierpiał, nie groził, ale poruczył krzywdę temu, który sprawiedliwie sądzi, który grzechy nasze na ciele swoim zaniósł na drzewo, abyśmy obumarwszy grzechom sprawiedliwości żyli, którego siniałością uzdrowieni jesteście. I jeszcze jeden werset z listu apostoła Jana, z pierwszego jego listu, rozdział 3, werset 5. A wiecie, iż się On objawił, aby grzechy nasze zgładził, a grzechu w Nim nie masz. Wszystkie te wersety jasno potwierdzają, że nasz Pan nie popełnił żadnego grzechu. Był doskonały i utwierdzają nas w tym, że Jego śmierć nie nastąpiła z tego powodu, że był istotą grzeszną, że popełnił jakiś grzech. Nie podlegał tej karze z powodu grzechu, ale ponieważ przyjął nasze grzechy na siebie, jak w innym miejscu przeczytamy, i ponieważ ofiarował swoje prawo do życia, dlatego poniósł śmierć. Było to coś, co odróżnia Adama od Pana Jezusa. Kiedy patrzymy na Adama, widzimy na początku doskonałego człowieka, który grzeszy i w konsekwencji tego umiera. Kiedy patrzymy na naszego Pana, widzimy również doskonałego człowieka, ale takiego, który tego grzechu nie popełnił. A mimo to umarł, ponieważ złożył swoje życie w ofierze, zrezygnował ze swojego prawa do życia na ziemi jako okup za Adama. Bardzo często, kiedy rozmawialibyśmy o kupie, o planie Bożym, to być może od ludzi usłyszelibyśmy, że Panu Bogu coś się nie powiodło. Niby stworzył człowieka doskonałego, ale człowiek umiera, człowiek grzeszy. Niektórzy ludzie widzą w tym niemoc Pana Boga, widzą w tym to, że Pan Bóg jakby nie zapanował nad swoim dziełem stworzenia. Widzą, jakby coś wymknęło się może spod kontroli. Jakby Pan Bóg musiał szukać tak zwanego planu awaryjnego. Ale wiemy, że Pan Bóg nie szukał tego dopiero w momencie, kiedy Adam zgrzeszył. Pan Bóg w swej wielkiej mądrości już dużo wcześniej przewidział, że taka sytuacja może nastąpić, że Adam, jego stworzenie Pana Boga, stworzone na jego obraz i podobieństwo, może nie wytrwać w tej doskonałości, może ją utracić w wyniku grzechu. I dlatego Pan Bóg przewidział cały swój wspaniały plan. Przewidział też to, że będzie potrzebna ofiara. I mówi nam o tym apostoł Piotr w pierwszym swoim liście, w pierwszym rozdziale, a w wersecie 20, kiedy mówi o naszym Panu Jezusie Chrystusie, mówi o Nim, że był przejrzany przed założeniem świata, a objawiony czasów ostatecznych dla was. Nasz Pan był przejrzany od założenia świata, a w innym miejscu znajdziemy słowa, że był zabity od założenia świata, bo kiedy wystąpił grzech pierwszej pary ludzkiej, wtedy w oczach Pana Boga możemy powiedzieć, że ta ofiara jakby została już złożona, bo wystąpiła potrzeba jej złożenia i Pan Bóg wiedział, że musi się to co zaplanował, że musi się wydarzyć. Kolejnym takim pytaniem, które może często przy okazji, kiedy mówimy o okupie, wynika, to kiedy okup został złożony. Często są tutaj podawane dwie myśli. Kiedy popatrzymy na życie naszego Pana, to zobaczymy, że w wieku 30 lat, jak potwierdza nam Słowo Boże, nasz Pan przyszedł do Jana Chrzciciela, przyszedł nad Jordan po to, aby się ochrzcić. Wiemy, że dla Jana Chrzciciela początkowo była to rzecz niezrozumiała, ponieważ wcześniej przychodzili do niego Żydzi, którzy wyznawali tam swoje grzechy. Przyjmowali chrzest pokuty, chrzest na odpuszczenie grzechów, chcieli w ten sposób wyzbyć się ich. Tymczasem przyszedł tam nasz Pan, który był istotą doskonałą. I kiedy popatrzymy w tamtym momencie na naszego Pana, to zobaczymy doskonałego człowieka, który według prawa był pełnoletni, był w wieku 30 lat. Człowieka, który przez swoje życie wypełniał zakon i który w tym prawie Bożym w żaden sposób nie uchybił, który był doskonały, który był posłuszny temu prawu. I nasz Pan przychodzi nad Jordan po to, aby swoje życie, swoje prawo do życia, które wynikało z tego, że był posłuszny zakonowi, aby złożyć to w ofierze. I myślę, że tutaj możemy przeczytać dwa wersety z pierwszej z Ewangelii Jana, 4 rozdział, werset 34, który, kiedy Pan Jezus mówi: mój ci jest pokarm, abym czynił wolę tego, który mnie posłał, a dokonał sprawy jego. I drugi werset to słowa zapisane w liście do Żydów, w 10 rozdziale, a w wersetach od 5 do 7, które mówią następująco. Przecież wchodząc na świat mówi: ofiary i obiady nie chciałeś, aleś mi ciało sposobił. Całopalenia i ofiary za grzech nie upodobały ci się. Wtedym rzekł: oto idę, na początku ksiąg napisano o mnie, abym czynił, o Boże, wolę Twoją. I myślę, że ten właśnie moment, o którym tutaj jest wspomniany, nastąpił wtedy, kiedy nasz Pan przyszedł nad Jordan, aby tam złożyć swoje życie w ofierze. Często też mówimy w taki obrazowy sposób, że wcześniej przychodzili tam Żydzi, którzy wyznawali swoje grzechy, a potem do Jordanu wszedł nasz Pan, człowiek doskonały, bez grzechu. Ale tak jakby w obrazowy sposób, kiedy wychodził stamtąd, to wychodził właśnie z grzechami tych ludzi, które wziął na siebie. Okup więc był złożony w Jordanie, ale powiedzielibyśmy, że dokończenie tego nastąpiło na krzyżu, kiedy nasz Pan poniósł śmierć. Wtedy nasz Pan chwilę przed swoją śmiercią wypowiedział słowa: wykonało się. I wtedy ta ofiara została dokończona. Nasz Pan poniósł śmierć. i w ten sposób stał się równoważną ceną za Adama. To, co o czym już wspominałem, co jeszcze raz chciałbym podkreślić, tą różnicę, że w przeciwieństwie do Adama Pan Jezus nie utracił życia w wyniku grzechu. Ale wiemy, że 3 dni później, 3. dnia, nasz Pan zmartwychwstał. I ktoś mógłby zadać pytanie, czy skoro nasz Pan powstał z grobu, to czy ta ofiara w jakiś sposób nie została cofnięta. Myślę, że tutaj właśnie bardzo istotne jest to, w jakiej naturze nasz Pan chodził po ziemi, a w jakiej naturze powstał z grobu. Kiedy nasz Pan był na ziemi, był człowiekiem. Jako człowiek Jezus umarł i umarł na zawsze. Jego ciało na zawsze wiecznie pozostało w grobie, zastępując tam Adama, który podlegał karze śmierci. Z kolei z grobu nasz Pan powstał jako istota duchowa, zmartwychwstał do jeszcze wyższego stanu niż ten, który posiadał przed przyjściem na ziemię, bo zmartwychwstał do natury boskiej. I myślę, że to, że nasz Pan powstał jako istota duchowa, nasz Pan udowadniał przez ten czas, kiedy ukazywał się swoim uczniom. Wiemy, że po pierwsze ukazywał się w różnych postaciach, pokazując, że nie ma ciała cielesnego, które jest jedno, tak jak to było wcześniej, tylko może przyjmować dowolną postać. Pojawiał się też w sposób nadprzyrodzony, nienaturalny, czyli na przykład w pomieszczeniu, które było zamknięte, co jasno wskazywało i utwierdzało apostołów, naśladowców naszego Pana w tym, że nasz Pan nie jest już człowiekiem, że powstał jako istota duchowa. Poza tym to, że nasz Pan zmartwychwstał, jest także dowodem na to, że boskie prawo było wypełnione, że nasz Pan faktycznie nie zgrzeszył, że wypełnił wolę swojego Ojca i za to dostąpił tej szczególnej nagrody. Teraz należałoby się, myślę, zastanowić nad właśnie tymi określeniami, które stosujemy, mówiąc o tym, za kogo okup został złożony. Apostoł Paweł w liście do Tymoteusza napisał, że okup został złożony za wszystkich. Skoro został złożony za wszystkich, to nie należałoby widzieć tutaj żadnych wyjątków. Określenie jest to ogólne i mówi o wszystkich ludziach, wszystkich potomkach Adama, którzy, tak jak ich za ojciec, także i oni podlegają tej karze śmierci. Ale należałoby tutaj także zauważyć pewną bardzo istotną rzecz, że z tej ofiary Kościół korzysta wcześniej niż wszyscy ludzie, w pierwszej kolejności, ponieważ ta okup zostaje im przypisany, ta zasługa zostaje przypisana i z tego oczywiście wynikają kolejne rzeczy. Ale jest tutaj bardzo istotna różnica między Kościołem a całą ludzkością. I apostoł Paweł w liście do Rzymian w 8 rozdziale, a w wersecie 1 i 2 pisze następujące słowa. Przecież teraz żadnego potępienia nie masz tym, którzy będąc w Chrystusie Jezusie nie według ciała chodzą, ale według ducha. Albowiem zakon ducha żywota, który jest w Chrystusie Jezusie, uwolnił mnie od zakonu grzechu i śmierci. Myślę, że apostoł Paweł mówi tutaj o bardzo ważnej rzeczy i bardzo ważnej grupie ludzi. Mówi o tych, którzy są w Chrystusie i chodzą według ducha. I mówi, że tacy nie podlegają, nie mają żadnego potępienia. Jak możemy to rozumieć? Wiemy, że apostoł Paweł był Żydem i do Żydów bardzo często się zwracał. Żydzi byli pod zakonem i to na pewno jest jedno przekleństwo, które na nich ciążyło. I wiemy, że nasz Pan z tego przekleństwa także, to przekleństwo dla Żydów także zniósł przez sposób swojej śmierci, mianowicie na krzyżu. Wiemy, że zakon, Stary Testament mówił, że przeklęty ten, który zawiśnie na drzewie, i tak właśnie stało się z naszym Panem. I w ten sposób to przekleństwo zostało z narodu izraelskiego zdjęte za to, że obiecując wypełnić zakonu, nie dotrzymali tego. Ale apostoł Paweł w tym wersecie mówi o żadnym potępieniu. Czyli możemy przez to rozumieć, że tych potępień może być więcej niż jedno. I myślę, że tym drugim potępieniem jest właśnie to potępienie, które ciąży z powodu winy Adama. I ani jedno, ani drugie nie obciąża tych, którzy przyjmą Chrystusa i zdecydują się na drogę ofiarowania. Dzięki temu też mogą to uczynić, ponieważ zostają przykryci szatą sprawiedliwości naszego Pana. Ale patrząc na zagadnienie okupu za wszystkich, musimy zwrócić uwagę, że chociaż kryje się tu wspaniała Boża ekonomia, to Pan Jezus nie był równoważną ceną indywidualnie za każdego z nas. Każdy z nas jest grzeszny, podlega, rodzi się jako człowiek z obciążeniem grzechu, podlegający śmierci. I patrząc w ten sposób, wracamy aż do naszego praojca Adama, który był stworzony jako istota doskonała i za którego w konsekwencji, kiedy mówimy o wszystkich, to właśnie za Adama Pan Jezus złożył okup. Za niego był tą równoważną ceną. A to w Adamie kryją się ci wszyscy, o których apostoł Paweł pisze w liście do Tymoteusza. Myślę, że wskazuje nam na to pierwszy list do Koryntian, rozdział 15, werset 20 do 22. Bardzo, bardzo znane słowa. Lecz teraz Chrystus zmartwychwzbudzony jest i stał się pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Bo ponieważ przez człowieka śmierć, przez człowieka też powstanie umarłych. Albowiem jako w Adamie wszyscy umierają, tak i w Chrystusie wszyscy ożywieni będą. Widzimy tutaj bezpośrednie połączenie naszego Pana z Adamem. Pewne zestawienie, porównanie. I chociaż nie znajdziemy wersetu, który mówi tak bezpośrednio, że Pan Jezus przyszedł, aby dać swoją duszę za okup za Adama, to myślę, że poprzez ten werset i poprzez znaczenie słowa okup dochodzimy do takiego stwierdzenia. Mówię o tym dlatego, że kiedyś rozmawiając z jedną osobą, spotkałem się z tym, że ta osoba, która była z naszej społeczności, stwierdziła, że to takie niebiblijne określenie. To, że mówimy, że cała ludzkość była w biodrach Adamowych, to też jest taki może wymysł, że nie pochodzi to z Biblii. A jednak w Biblii znajdujemy świadectwo na to, że takie rozumienie jest zgodne ze spojrzeniem Pana Boga. Myślę, że warto tutaj przytoczyć dwa wersety. Pierwszy z listu do Żydów, z 7 rozdziału, werset 9 i 10. Mowa tutaj cały ten rozdział mówi o Melchizedeku i opowiada o historii Abrahama, który kiedy wracał z walki i kiedy odbił Lota, na spotkanie mu wyszedł Melchizedek, król Salemu. Było tutaj we wcześniejszym wykładzie ta historia wspominana. Wiemy, że Abraham złożył wtedy Melchizedekowi, królowi i kapłanowi Salemu, dziesięcinę z tego, co posiadał. I bardzo ciekawe słowa zapisał właśnie apostoł Paweł w liście do Żydów, kiedy tłumaczy, że nasz Pan jest właśnie kapłanem według tego porządku i pokazuje też wyższość, chcąc udowodnić wyższość tego kapłaństwa nad kapłaństwem aronowym, wyliczając tutaj różne różnice, które te kapłaństwa odróżniają, to wskazuje na Lewiego i wersety od 9 do 10, tak brzmią. a iż tak rzekę i sam Lewi, który dziesięciny bierze, dał w Abrahamie dziesięcinę. Albowiem jeszcze był w biodrach ojcowskich, gdy wyszedł przeciwko niemu Melchizedek. Widzimy tutaj właśnie to stwierdzenie, które bardzo często używamy, że cała ludzkość była w biodrach Adamowych, jeszcze nienarodzona. Jest to stwierdzenie Słowa Bożego, które pokazuje Lewiego, który w tamtym momencie, od tamtego momentu, kiedy Abraham składał dziesięcinę, minęło jeszcze wiele lat, zanim Lewi się narodził. Ponadto Lewi nie był synem, przecież synem Abrahama, a mimo to mamy wspomniane, że on był w biodrach ojcowskich, w biodrach Abrahama. Widzimy więc bardzo ciekawe Boże spojrzenie na tą sprawę i w ten sposób dostrzegamy bardzo ciekawe działanie boskiej ekonomii, która bardzo często odróżnia się od naszego normalnego ludzkiego zrozumienia. Ale żeby nie opierać się też na tylko jednym fragmencie, możemy spojrzeć na jeszcze jeden podobny zapis. On z kolei znajduje się w pierwszej księdze Mojżeszowej, w rozdziale 46, werset 26. Mowa tutaj o Jakubie i o tych wszystkich jego potomkach, którzy weszli do Egiptu. Wiemy, że Jakub miał 12 synów, a werset ten mówi następujące słowa. Wszystkie dusze, które przyszły z Jakubem do Egiptu, co wyszły z biust jego, okrążąc synów Jakubowych, wszystkich dusz było 66. Mowa tutaj o wszystkich, którzy wyszli z biust Jakuba. I nie mamy tutaj podane, że było to 12 synów, ale mowa o znacznie większej liczbie, dlatego że to zostało wliczone także kolejne pokolenie, czyli synowie synów Jakuba, jego wnukowie, którzy także są nazwani tymi, którzy wyszli z jego biust. Widzimy więc, że Pan Bóg, patrząc na Adama, widział w nim tych wszystkich, którzy jeszcze się nie narodzili, którzy byli, jak Biblia określa, w jego biodrach. I tak samo podobnie możemy spojrzeć na naszego Pana. Wiemy, że nasz Pan nie miał potomka, nie zrodził, będąc na ziemi, żadnego syna czy córki. I w ten sposób możemy spojrzeć właśnie na Pana Jezusa, że składając swoje życie w ofierze, w nim, jako w doskonałym człowieku, w jego biodrach także było potencjalne nienarodzone potomstwo. I w ten sposób nasz Pan, jako również doskonały człowiek, stanowił tą równoważną cenę za Adama, a w Adamie, tak jak wspominamy, za cały rodzaj ludzki. A tutaj też należy podkreślić jeszcze raz to, że z tej ofiary, poprzez przypisanie jej, w pierwszej kolejności korzysta Kościół. Kiedy Kościół zostanie wybrany, tak tutaj też brat wcześniej wspominał, a także wielkie grono zakończy swoją drogę, to wtedy ta ofiara będzie także zastosowana za cały rodzaj ludzki, a dokładniej rzecz ujmując, właśnie za Adama. Możemy też zadać sobie pytanie, bo tak, mówimy cały czas o Adamie. Okup złożony za Adama, przez Adama przyszła śmierć. Ktoś mógłby zadać pytanie, ale co w takim razie z Ewą? Wiemy, że to ona pierwsza zerwała owoc, dała mężowi. Zgrzeszyli oboje, ale jest wymieniany wszędzie tylko Adam. Można zadać sobie pytanie, dlaczego? Czy to znaczy, że Pan Jezus, składając okup, że Ewa nie liczy się tutaj w tym, czy Ewa nie powstanie z umarłych, kiedy ta cena zostanie zastosowana? Myślę, że warto też tutaj spojrzeć tak jakby z boskiego punktu zapatrywania. Ewa została stworzona jako pomoc dla Adama. Wiemy, że kiedy Drugi rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej tak bardziej szczegółowo opisuje nam to, jak człowiek został stworzony. Najpierw został stworzony Adam na Boży obraz i podobieństwo. Później opis mówi nam, że Pan Bóg przywiódł do Adama różne zwierzęta. Adam miał je nazwać, ale wśród tych zwierząt nie znalazła się pomoc dla niego. Wtedy Pan Bóg przypuścił sen na Adama i z jego żebra ukształtował niewiastę, która była mu za żonę. I myślę, że z boskiego punktu widzenia możemy uznać, że Ewa była dana Adamowi. Tak jakby, może to tak w naszych uszach nie do końca ładnie zabrzmi, ale należała do niego. W tym sensie, że ona jakby nie miała, Pan Bóg nie liczył się z nią bezpośrednio, ale to Adam był pewnym przedstawicielem rodzaju ludzkiego, który miał się pojawić i napełnić ziemię. I to jakby on był odpowiedzialny za to. I kiedy nasz Pan umarł za Adama, kiedy umarł, złożył okup za Adama, to po to, aby odkupić wszystko to, co Adam utracił, czyli życie, doskonałą naturę, a także w tym możemy właśnie zaliczyć Ewę, którą Adam też utracił przez to, że ją ta kara śmierci także spotkała. Ewę, która z boskiego punktu widzenia jakby należała do niego. I ona w ten sposób, myślę, że tak samo została odkupiona. Ona także liczy się w tym, że okup został złożony. Ale skoro okup został złożony już blisko 2000 lat temu, to możemy zadać sobie kolejne pytanie. Dlaczego tak się dzieje, że ludzie wciąż umierają? Apostoł Piotr w drugim swoim liście, w wersecie 3 i 4, napisał w ten sposób, przedstawiając jakby pewien bieg rzeczy i pewne rozumowanie ludzi. Drugi list Piotra, 3 rozdział i 4, może od 3 wersetu, 3 i 4 werset. To najpierw, wiedząc, że przyjdą w ostatecznie dni na śmierci, według własnych swoich porządliwości chodzący i mówiący, gdzież jest obietnica przyjścia Jego, bo jako ojcowie zasnęli, wszystko tak trwa od początku stworzenia. I myślę, że spotykamy wielu ludzi, którzy właśnie tak to widzą. Że od początku stworzenia ten bieg rzeczy jest nieprzerwany. Wszystko trwa tak samo, ludzie się rodzą, dorastają, starzeją się i umierają. I wielu ludzi tak właśnie to widzi, ale i w ten sposób jakby powątpiewa w to, że ofiara Pana Jezusa miała jakiekolwiek znaczenie, że to jest w ogóle coś ważnego. Wielu ludzi nie bierze tego pod uwagę, bo stwierdza, no minęło od tego czasu 2000 lat, skoro nic się w ich oczach nie zmieniło, to znaczy, że nie ma to żadnej wartości, że może jest to nieprawdą. Ale spójrzmy na to najpierw z innej strony. Kiedy Adam zgrzeszył, to i został wypowiedziany wyrok, zostali Adam i Ewa wypędzeni z raju, to nie zostali pozostawieni bez nadziei. Była obietnica, że kiedyś potomstwo Ewy zetrze głowę węża. Pan Bóg, chociaż w bardzo niejasny wtedy sposób dla nich, przekazał pewną obietnicę, że kiedyś te role się odwrócą, że jednak to ich potomstwo będzie czekać coś pozytywnego. I wraz z biegiem lat ta obietnica była coraz bardziej rozjaśniana. Wiemy, że już nieco szersze informacje otrzymał Abraham. Później prorocy przemawiający do Izraela także przekazywali wiele informacji o tym, co czeka w Bożym planie. Jak będzie wyglądać w przyszłości ziemskie królestwo. W prorocach znajdziemy bardzo wiele informacji o tym, że kiedyś w przyszłości ludzi czeka jeszcze prawdziwe szczęście i i możliwość także powrotu do życia. I wiarę w to wykazywało wielu mężów Starego Testamentu. O Abrahamie, który złożył swojego syna na ofiarę, apostoł świadczy, że syna odzyskał w podobieństwo zmartwychwstania i myślę, że możemy być przekonani, że to, że Pan Bóg ma moc wzbudzić ludzi z umarłych, że Abraham wierzył, to samo znajdziemy także w wypowiedzi Hioba, który także potwierdzał, że wierzy, że Odkupiciel może stanąć nad grobem i przywrócić to umarłe ciało do życia. Myślę, że tutaj, kiedy zadajemy sobie pytanie, dlaczego w takim razie ludzie wciąż umierają, gdybyśmy chcieli na to komuś odpowiedzieć, to warto właśnie zwrócić na to uwagę, że od momentu, kiedy była dana ta obietnica, ta pewna nadzieja, że coś się odmieni, do momentu, kiedy przyszedł nasz Pan, minęło prawie 4000, około 4000 lat. Zatem, gdy teraz popatrzymy wstecz, możemy stwierdzić, że od momentu, kiedy nasz Pan zmarł, do momentu, kiedy ta cena zostanie zastosowana za Adama, tak naprawdę ten czas jest jeszcze krótszy. I myślę, że żeby to w pewien sposób zobrazować, dlaczego tak się dzieje, możemy podać taki przykład człowieka, który jest w więzieniu i za którego została wyznaczona jakaś kaucja. W dzisiejszych czasach może często gdzieś o takich sytuacjach słyszymy. I kiedy ta cena, która została wyznaczona, jest zapłacona, to nie oznacza, że ten człowiek już w tym samym momencie opuści więzienie. Często na pewno trwa to jeszcze przez jakiś czas, nim te pieniądze naprawdę gdzieś tam wpłyną, kiedy zostaną dopełnione różne formalności. I możemy powiedzieć, że podobnie jest właśnie z okupem i z zastosowaniem go za Adama. Ta cena, owszem, została złożona, została przedstawiona boskiej sprawiedliwości, ale to jeszcze nie oznacza, że już w tym samym momencie wszyscy ludzie mieliby powstać z grobu. I myślę, że w tym także jest pokazana wielka mądrość i wspaniały plan Boży, ponieważ Pan Bóg przewidział, że nie wystarczy tylko, żeby był złożony okup, został zastosowany i ludzie tak po prostu powstali. Pan Bóg przewidział, że i dla nas jest to olbrzymią łaską, ale przewidział, że jest jeszcze potrzebny pośrednik, który będzie pomagał w tym, aby ta ludzkość, która powstanie z grobu, kiedy właśnie cena okupu zostanie zastosowana, aby mieli kogoś, aby mieli pewną pomoc w tym, aby do doskonałości móc dojść. I my tak naprawdę z tego korzystamy, dla nas jest to wielką łaską i w tym momencie wracamy do tego, co już wspominałem, że w pierwszej kolejności korzystają z tego ci, którzy są w Chrystusie w wieku Ewangelii. Ta zasługa jest im przypisana i dopiero kiedy ta grupa ludzi zostanie skompletowana, kiedy będzie kompletna, dopiero będzie mógł nastąpić kolejny krok, czyli całkowite zastosowanie tego właśnie za Adama, a w nim za resztę rodzaju ludzkiego. Ktoś mógłby też powiedzieć, że skoro Adam umarł, to tak naprawdę boskiej sprawiedliwości stało się zadość. Adam miał ponieść karę śmierci, no i skoro ją ponosi, to po co jeszcze jakaś ofiara? Myślę, że faktycznie tak jest, że w momencie, kiedy Adam umiera i kiedy umierają jego potomkowie, to ta kara, to Boże Słowo wypełnia się i w zasadzie boska sprawiedliwość jest zaspokojona. Ale Pan Bóg, jak wiemy, jego przymioty to nie tylko sprawiedliwość, to także olbrzymia miłość, a Pan Bóg nie stwarzał człowieka po to, aby umierał, aby żył przez krótki czas i trafiał do grobu. Pan Bóg chce, aby człowiek żył, aby cieszył się ziemią, która została dla niego stworzona, aby mógł na niej żyć w harmonii ze swoim Stwórcą, aby mógł żyć w szczęściu, aby mógł żyć wiecznie. I dlatego Pan Bóg wymyślił, opracował szczególny plan, który jest niesamowicie harmonijny, niesamowicie piękny i który, kiedy analizujemy, myślę, że jest to dla nas bardzo pokrzepiające, że mamy tak niesamowicie mądrego Ojca, który tak wspaniale mógł to wszystko zaplanować po to, aby przywrócić człowieka do społeczności z sobą, po to, aby człowiek mógł żyć ostatecznie w Bożym Królestwie, o którym też dzisiaj mogliśmy bardzo, bardzo wiele słyszeć, co na pewno jest dla nas piękną, pokrzepiającą nauką. Niektórzy też, którzy starają się zrozumieć Słowo Boże, którzy mówią o okupie, twierdzą, że owszem, Pan Jezus złożył okup, ale to nie znaczy, że Adam powstanie z grobu. Ale biorąc pod uwagę to, że tak jak wspomniałem wcześniej, że skoro Adam umarł i w jakiś sposób, w ten sposób Bożej sprawiedliwości stało się zadość, to myślę, że pewną niesprawiedliwością byłoby, gdyby w takim razie w grobie pozostawał i Adam, i Pan Jezus, doskonały człowiek. Skoro Pan Jezus zastępuje w grobie Adama, człowiek Jezus zastępuje w grobie Adama, jako człowiek umierając śmiercią wieczną, to jednocześnie w pewnym właściwym momencie, kiedy Pan Bóg uzna to za stosowne, to potępienie zostanie zdjęte z Adama i Adam będzie mógł powstać do życia. Warto, myślę, też zwrócić uwagę na to, kiedy mówimy o okupie. Myślę, że tutaj jest pewien, w logice okupu jest pewien dowód też na to, że coś takiego jak wieczne męki, z którymi też myślę, że w naszym codziennym otoczeniu wśród ludzi możemy się spotkać, że to też nie ma żadnych podstaw biblijnych. Jeśli popatrzymy na naszego Pana Jezusa Chrystusa, to tak jak wspomnieliśmy, żył tutaj na ziemi jako człowiek umarł, jako człowiek pozostał w grobie. Zmartwychwstał jako istota duchowa. Gdyby istniało coś takiego jak wieczne męki, to oznaczałoby, że skoro Pan Jezus wziął na siebie tą samą karę, której podlegał Adam, to znaczy, że musiałby cały czas cierpieć te wieczne męki. A tak nie jest. Musiałby, patrząc i widząc w tym nielogiczność, musiałby jednocześnie istnieć jako istota duchowa w naturze boskiej, a jednocześnie cierpieć męki, bo przyjął na siebie tą samą karę, której podlegał Adam. Myślę, że widzimy w tym bardzo dużą nielogiczność. I widzimy tym, że w ten sposób widzimy, że karą za grzech jest śmierć, nie jakieś cierpienia, nie jakaś inna egzystencja. Skoro Pan Jezus umarł, jako człowiek trafił do grobu i tam pozostał, to właśnie to jest kara za grzech, którą On dobrowolnie przyjął za Adama po to, żeby zastąpić go w grobie i żeby z Adama ta kara mogła zostać zdjęta. Ale kolejne zagadnienie, które nasuwa się, kiedy mówimy o tym temacie i kiedy mówimy o tym, że nastanie pewien moment, kiedy okup zostanie zastosowany, to należałoby się zastanowić, co on tak naprawdę da człowiekowi. Bo czy gwarantuje on zmartwychwstanie, to, że człowiek od razu otrzyma prawo do życia? Nie, tego okup nie gwarantuje. Okup gwarantuje to, że człowiek powstanie z grobu. Ale jak wspomina kaznodzieja Salomon, w grobie nie ma żadnej przemiany. ktoś, kto trafia do grobu, przestaje cokolwiek odczuwać, przestaje myśleć, traci, przestaje egzystować. W takim razie stan, w którym trafia do grobu, ten stan w grobie się nie odmienia. Okup nie odmienia tego stanu, nie odmienia umysłu. I to jest, myślę, też bardzo, bardzo istotna rzecz, że człowiek, który powstanie z grobu, kiedy okup, ta cena zostanie zastosowana, nie powstanie nagle z odmienionym, z doskonałym umysłem. W związku z tym został przewidziany czas, kiedy człowiek będzie musiał wypracować to w sobie, kiedy w specjalnych warunkach będzie miał czas, aby powrócić do doskonałości, która przez jego życie, przez pewną też dziedziczność została utracona. Będzie musiał się wyzbyć wszystkich złych nawyków, wszystkich złych myśli, wszystkich złych cech i będzie to praca, którą będzie musiał wykonać. Okup gwarantuje więc możliwość tego, że człowiek będzie mógł powrócić do życia i do społeczności z Bogiem. I ta możliwość jest dana każdemu potomkowi Adama i jemu samemu. A z kolei my, ofiarując swoje życie naszemu Panu, my rezygnujemy z tej możliwości. Często używamy takiego stwierdzenia, że rezygnujemy z naszych praw restytucyjnych, rezygnujemy z tego, aby korzystać z tego, co daje okup każdemu z ludzi, to jest z możliwości restytucji ludzkiego ciała, ludzkiego umysłu. My ubiegamy się, ponieważ jest taka możliwość, jest takie zaproszenie, ubiegamy się o otrzymanie w przyszłości ciała duchowego. Okup nie gwarantuje więc zmartwychwstania, ale gwarantuje możliwość powrotu do życia. Człowiek będzie musiał wykonać jeszcze pewną pracę, a boski plan zbawienia jest tak cudownie skonstruowany, że Pan Bóg przewidział także inne rzeczy, które mają człowiekowi dopomóc w tym, aby było to możliwe. Bo człowiek sam byłby bezradny, gdyby nie było pośrednika, gdyby nie było ofiary za grzech, to człowiek powstałby z tymi samymi złymi skłonnościami z grobu i zapewne bardzo szybko z powrotem by tam trafił. A skoro już raz ta cena okupowa była zastosowana, to gdyby musiała być jeszcze raz kolejny raz zastosowana, no kłóciłoby się to z pewną Bożą ekonomią i można by wnioskować, że wtedy za każdego człowieka, za każdą jednostkę już indywidualnie musiało być to stosowane, bo dotychczas na pewnej próbie wszyscy byli w Adamie. Wtedy każdy umarłby już za sam grzech, gdyby wspaniały Pan Boży nie przewidywał odpowiedniego czasu, kiedy człowiek będzie mógł powrócić do doskonałości. Myślę, że patrząc na samą naukę o okupie, możemy też wyciągnąć pewne lekcje dla nas samych. Po pierwsze, patrząc na naszego Pana, na to, w jaki sposób oddał swoje życie, myślę, że widzimy wspaniały wzór do naśladowania, wzór tego, jak można rezygnować z tego, co się posiada, na rzecz i dla dobra innych. Warto podkreślić, że my nie uczestniczymy, nie mamy żadnego udziału w okupie. Pan Jezus złożył równoważną cenę i nie ma wręcz możliwości, ale też potrzeby, aby cokolwiek tutaj więcej miało być dołożone. My w tym swojego udziału nie mamy, ale mamy udział w ofierze za grzech. Ale no, gdyby chcieć ten temat zwierz, to byłoby kolejne długie rozważanie. I myślę, że my patrząc na Pana Jezusa, czerpiemy tutaj bardzo ważną lekcję dla siebie, dla naszego życia, postępowania. Kolejna bardzo ważna lekcja to jak w nauce o okupie, jak pokazane są przymioty Boże, ich harmonia w działaniu. My w swoim życiu często mamy taką predyspozycję, że kiedy coś robimy, to na przykład kierujemy się miłością i wtedy często zapominamy może o sprawiedliwości. A czasem może robimy zupełnie inaczej. chcemy się kierować wręcz jakby tylko sprawiedliwością, zapominając o miłości. Kiedy popatrzymy na Pana Boga i na Jego działanie, to zauważymy, że w Jego działaniu wszystkie Jego przymioty są w harmonii i są w pełnej zgodzie. Sprawiedliwość wymagała tego, że kiedy Adam zgrzeszył, to musiał umrzeć. Ale zadziałała też miłość Pana Boga, która nie mogła pozwolić na to, aby człowiek pozostał na zawsze w grobie. Ale żeby zamysł tej miłości mógł się wypełnić, to przez mądrość został opracowany wspaniały plan. I to wszystko znów pozostaje w zgodzie z Bożą sprawiedliwością. Te przymioty i działanie Pana Boga nie jest oderwane jedno od drugiego, ale widzimy tutaj wspaniałą harmonię i wspaniałe współdziałanie wszystkich tych cech. Widzimy też tutaj moc, która jeszcze przez ludzi bardzo często jest właśnie niedostrzegana, ale myślę, że kiedyś będzie. A mianowicie to, że to, co się dzieje wokół nas, że ludzie umierają, że jest zło, że nie jest to wynik niemocy Pana Boga. Pan Bóg ma moc, aby wzbudzić z umarłych i miał wspaniałą mądrość, aby tak przygotować plan rzeczy, aby z tego, że teraz jest dla człowieka źle, że człowiek widzi grzech, cierpi, przechodzi przez różne choroby, aby z tego człowiek mógł wyciągnąć pewną lekcję. Bo kiedy Adam był na próbie, to on tych rzeczy nie doświadczył. Ale człowiek, który powstanie z grobu, kiedy cena okupu zostanie zastosowana, on będzie miał doświadczenie tego, jak wygląda świat bez społeczności z Panem Bogiem. Jakie są konsekwencje tego grzechu. Będzie pamiętał swoje cierpienia, które przechodził, różne zło, które było na świecie. I myślę, że tak jak tutaj w poprzedniej godzinie wspominał, Pan Bóg przez to chce, aby człowiek świadomie nawrócił się do Niego. Aby mając to doświadczenie wyniesione ze swojego życia, aby mógł je w pewien sposób wykorzystać. Pan Bóg też zaplanował, aby przez różne okresy w swoim wspaniałym planie, aby też pokazać i nauczyć ludzi różnych rzeczy. Aby pokazać różne sposoby władzy i pokazać też to, że człowiek nie jest nawet mając doskonałe prawo, jakim był zakon dany Żydom, to nawet wtedy nie jest w stanie sam go wypełnić. Czy jest potrzebne coś jeszcze, aby człowiek mógł powrócić do społeczności z Bogiem. I wszystko to przez wieki było i jeszcze jest pokazywane człowiekowi, aby człowiek, który powstanie z grobu, miał odpowiednią lekcję, którą będzie mógł podczas wieku tysiąclecia wykorzystać po to, aby wrócić do społeczności z Panem Bogiem. I myślę, że kiedy patrzymy na naukę o okupie i na wszystkie te nauki, które z niej wynikają, czy które się z nią wiążą, to widzimy w tym wspaniałość boskiego planu. Niesamowitą mądrość naszego Stwórcy, Jego miłość, a także sprawiedliwość. Widzimy Jego moc, że kiedyś wszyscy ludzie będą mogli powstać z grobu. Myślę, że to wszystko napawa nas otuchą, napawa nas też radością, że możemy mieć tak wspaniałego Ojca. Ale myślę, że to też wszystko to pokazuje nam i wskazuje nam na to, że w tym momencie mamy jeszcze możliwość naśladować naszego Pana i oddawać nasze życie na ofiarę. I myślę, że to jest też to, z czego, ponieważ jest jeszcze taka możliwość, aby w pierwszej kolejności skorzystać z tych zasług, które wynikają z ofiary naszego Pana. Skoro jest taka możliwość i takie zaproszenie, to myślę, że mamy możliwość, mamy, powinniśmy z tego korzystać. Ci, którzy już to uczynili, to rozmyślając o tym, powinni w tym się utwierdzać, czy jest to rzecz właściwa. I kończąc, chciałbym życzyć braterstwu, abyśmy rozmyślając o różnych naukach Słowa Bożego, abyśmy mogli dostrzegać w nich piękno Bożego charakteru, piękno Jego wspaniałego planu Bożego, po to, abyśmy w ten sposób, znając charakter naszego Stwórcy, mogli Go w ten sposób jeszcze lepiej uwielbiać. Bo Pan Bóg nie chce, jak widzimy przez pryzmat dzieła okupu, nie chce naśladowców, nie chce osób, obywateli w swoim królestwie, którzy będą jacyś nieświadomi, którzy nie będą mieli swojej woli. On chce, aby ludzie świadomie go uwielbiali, a aby to czynić, myślę, że potrzebna jest znajomość jego charakteru. Dlatego myślę, że bardzo ważne jest, abyśmy poznawali nauki Słowa Bożego, abyśmy dostrzegali w nich to piękno boskich przymiotów, które działają wspólnie. I abyśmy trwali dalej na naszej drodze, którą podjęliśmy, po to, abyśmy mogli kiedyś znaleźć się w niebieskiej fazie Bożego Królestwa, czego życzę do testu i sam także pragnę. Amen.